Dzień dobry Państwu, nazywam się Kinga Czechowska i jestem pracowniczką Delegatury IPN w Bydgoszczy w Referacie Badań Historycznych. Mój dzisiejszy wykład dotyczyć będzie zagłady Żydów na ziemiach polskich i będzie to wykład okolicznościowy, ponieważ to właśnie dzisiaj obchodzimy po raz kolejny zresztą Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Mam nadzieję, że mój wykład będzie miał dla Państwa pewną wartość informacyjną, że przypomni pewne podstawowe pytania, które jak osobiście mi się wydaje, zawsze zadajemy, myśląc o Holokauście, być może pomoże w szukaniu odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim zaś mam nadzieję, że będzie godną formą upamiętnienia ofiar Holokaustu, jedną z wielu, które podejmujemy właśnie dzisiaj. Ponieważ jest to wykład okolicznościowy, chciałabym go rozpocząć od wyjaśnienia, jak to właściwie się stało, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i dlaczego obchodzimy go właśnie dzisiaj. Decyzja o tym, aby taki dzień ustanowić jako specjalną formę upamiętnienia Holokaustu i jego ofiar, została podjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych w listopadzie 2005 roku. Obchodzono właśnie 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej i pokonania tego wrogiego nazistowskiego niemieckiego reżimu. W specjalny sposób obchodzono również 60. rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych i podjęto tą inicjatywę, zdając sobie sprawę ze związku między II wojną światową a tragedią Holokaustu, aby w specjalny sposób upamiętnić Holokaust i jego ofiary. Tutaj pozwolę sobie na cytat, potwierdzając, że Holokaust, który doprowadził do wymordowania 1/3 ludności żydowskiej oraz niezliczonych przedstawicieli innych mniejszości, będzie zawsze dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, bigoterią, rasizmem i uprzedzeniami, postanawia, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczy dzień 27 stycznia corocznym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Koniec cytatu. Z jednej więc strony tego dnia pamiętamy o osobach, które zginęły w Holokauście, ale pamiętamy również o tych przyczynach najgłębszych, które doprowadziły do tej tragedii, czyli o nienawiści i uprzedzeniach, które są zagrożeniami bardzo realnymi również we współczesnym świecie. Na grafice za mną widzą Państwo jedną z ikonografik, którą przygotowało Muzeum Auschwitz w związku z tegorocznymi obchodami, ponieważ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest ściśle związany właśnie z obozem śmierci w Auschwitz. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona otworzyła bramy do tego obozu i uwolniła wciąż przebywających tam więźniów. Jeżeli mówimy o tragedii Holokaustu i pamiętamy, jak skomplikowany miała przebieg, jak olbrzymią była zbrodnią, jak na dużym terytorium się rozgrywała, staje się dla nas jasne, że trudno jest znaleźć się ten moment końcowy, końcową cezurę Holokaustu. Jeśli jednak podejmujemy taki wysiłek, to wydaje się też zrozumiałe, że nasze myśli to właśnie to Auschwitz, tego miejsca, które często dla nas jest symbolem zbrodni Holokaustu, to tam zginęło najwięcej ofiar, przeszło, według szacunków, przeszło 1 100 000 osób, głównie Żydów, także w mniejszej liczbie ofiary innego pochodzenia. Stąd właśnie ten związek między Dniem Pamięci o Holokaustu, a właśnie obozem śmierci w Auschwitz i dniem jego wyzwolenia. Na ikonografice widzą Państwo zdjęcie przedstawiające walizkę i to tutaj również jest dodatkowe, symboliczne znaczenie, ponieważ często, kiedy mówimy o transportach śmierci do Auschwitz, nazywamy je tą drogą w jedną stronę. W związku z tym, jak wyglądał Holokaust, w związku z wysiłkiem, jaki włożono w to, aby pozbywać się ciał ofiar, często właśnie takie walizki, rzeczy, które pozostały po tych osobach, które udały się w tą podróż w jedną stronę, są naszymi ostatnimi materialnymi śladami po ofiarach Holokaustu. Jak zdążyli już Państwo zapewne zauważyć, w moim wykładzie równolegle posługuję się pojęciami Holokaust i zagłada Żydów. Tak gwoli ścisłości i wyjaśnienia przypomnę jeszcze, że jest trzecie sformułowanie, określenie, którego używa się równolegle w tym kontekście. Jest to Shoah z języka hebrajskiego oznaczające zagładę. Pierwszym określeniem, które zaczęło bardzo popularnie funkcjonować w kontekście tragedii, o której mówimy, był pół Holokaust, który pochodzi oryginalnie z języka greckiego, od słowa na określenie ofiary całopalnej. I używając tego słowa odnoszono się do tego, jak wielką stratę ponieśli Żydzi w trakcie II wojny światowej. Z czasem jednak pojawiały się też kontrowersje wokół tej nazwy i jej teologicznych konotacji, w związku z czym coraz częściej używany również w różnych językach, tak jak Holokaust, jest drugi termin Shoah, który oznacza dokładnie to sformułowanie, którym bardzo często posługujemy się w języku polskim, kiedy mówimy o zagładzie Żydów. To gwoli wyjaśnienia pojęcia, natomiast sama definicja, jeżeli szukają Państwo informacji na temat Holokaustu, mogą Państwo trafić na wiele różnych definicji tej zbrodni, mniej i bardziej rozbudowanych. Jeżeli jednak szukamy pewnego podstawowego ujęcia, to należy w pierwszej kolejności powiedzieć, że Holokaust to były prześladowania i zamordowanie Żydów w Europie, tak jak to zauważono w rezolucji ONZ, która powoływała nasze dzisiejsze święto. Zginęła wtedy 1/3 europejskich Żydów. Była to zbrodnia dokonana przez nazistowskie Niemcy i państwa kolaborujące w trakcie II wojny światowej. Tutaj ten aspekt okoliczności wojennych również jest bardzo ściśle, bardzo wyraźnie podkreślany. Jeżeli mówimy o Holokauście, używamy też innego pojęcia szerszego, używamy pojęcia ludobójstwa. O to, aby takie pojęcie wprowadzić do języka prawniczego, ale nie tylko, walczył Rafał Lemkin, prawnik, Żyd polskiego pochodzenia. W jego definicji kluczowa była intencja. Ludobójstwo to były działania prowadzone z zamiarem wyniszczenia, wymordowania danej grupy etnicznej. W przypadku Holokaustu mówimy o ludobójstwie dokonanym na ludności żydowskiej. Warto jednak pamiętać, że wiek XX był wiekiem także innych ludobójstw. Na początku tego stulecia doszło do ludobójstwa Ormian. W przypadku samej II wojny światowej, jeżeli patrzymy szczegółowo, zwłaszcza na tą oryginalną definicję Lemkina, możemy też sugerować, że doszło do ludobójstwa ludności polskiej. Też prowadzono systematyczne działania prowadzące do jej wyniszczenia. Mówimy też na przykład o ludobójstwie w Rwandzie. Wydaje mi się, że z racji na ten symboliczny wymiar tego dnia i to ostrzeżenie przed zagrożeniami płynącymi z wszelkiego rodzaju przeceń i nienawiści, warto tutaj wspomnieć, nie umniejszając oczywiście wyjątkowości Holokaustu, o innych ludobójstwach, do których doszło także po tym, kiedy Holokaust był już historią, o której nauczaliśmy. Mój wstęp do tej pory był bardzo ogólny. Mówiłam o Holokauście i zagładzie w ogóle. Dalsza część mojego wykładu będzie skupiona, tak jak już sygnalizowałam w tytule, na zagładzie Żydów na ziemiach polskich. Nie czyni to wcale mojego zadania łatwiejszym, ze względu na szczególną rolę ziem polskich, tych terenów, na których teraz żyjemy, ale też w szerszych granicach międzywojennej Polski, II Rzeczypospolitej, ponieważ to właśnie tam zbudowano największe miejsca zbrodni, obozy zagłady, do których transportowano Żydów z innych terenów europejskich. Łącznie szacuje się, zawsze są problemy z tymi szacunkami, jednak tą liczbą, którą najczęściej się podaje jako orientacyjną liczbę ofiar zagłady, to 6 milionów osób, 6 milionów ofiar, które wtedy zginęły. Kolejne szacunki mówią, że około połowa osób w tej liczbie to byli Żydzi pochodzenia polskiego. Kiedy więc spojrzą Państwo na mapę, która znajduje się za mną, przedstawia ona okupowane ziemie polskie. Zaznaczone mają Państwo granice II Rzeczypospolitej. Kiedy patrzymy na tą mapę, widzimy na niej tereny bardzo licznie zamieszkiwane przed wojną przez ludność żydowską. Polska była jednym z największych skupisk ludności żydowskiej na świecie. I w momencie wybuchu wojny całe te tereny stały się miejscem tragedii Holokaustu. Pierwsze ofiary żydowskie ginęły od pierwszych dni wojny, od momentu, kiedy wojska niemieckie wkraczały na tereny, najpierw te zachodnie, i rozpoczynała się okupacja. Wtedy też zaczynały się inne formy prześladowań, grabieże, konfiskaty mienia. Z czasem przybierały one coraz bardziej systematyczną formę. Widzimy podobieństwa między różnymi regionami okupowanymi. Jak wiemy, Polska była terenem dwóch okupacji, okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej. I tutaj mamy tą granicę wykropkowaną, którą ustalono jeszcze przed wybuchem wojny i skorygowano już w jej trakcie. Jest to pierwsza granica okupacji niemieckiej. Niemcy podzielili ten teren na dalsze jednostki administracyjne, gdzie różniła się polityka w ogóle okupacyjna, ale także polityka antyżydowska skierowana, którą uderzano właśnie w tą ludność. Mamy ziemie, tak zwane ziemie wcielone, które są takim zaciemnionym obszarem na tej mapie. Więc obszary, które bezpośrednio wcielono do Rzeszy, tam też otworzono nowe okręgi. Oprócz tego największy obszar to, może nie największy, ten obszar, o którym najczęściej w sumie mówimy, kiedy mówimy o Holokauście na ziemiach polskich, to Generalne Gubernatorstwo. Przed wojną to były tereny najgęściej osiedlone przez ludność żydowską. Na tych ziemiach wcielonych tej ludności było mniej. I w pierwszych miesiącach wojny dążono do tego, aby pozostających tam wciąż Żydów wysiedlać przymusowo właśnie na wschód do Generalnego Gubernatorstwa. Oprócz tego Żydzi, świadomi niebezpieczeństwa, w którym się znajdują, sami podejmowali ucieczki, przy czym uciekano również głębiej wschód na tereny pod okupacją sowiecką. Na mapie widzą Państwo zaznaczone miejsca zarówno tam, gdzie utworzono największe getta. Od początku wojny dążono do wyizolowania ludności żydowskiej. Było to również formą prześladowania i kontroli nad tą grupą ludności. Pierwszym takim gestem był przymus oznakowywania ludności żydowskiej, to była żółta łata. I tutaj widzimy pewne różnice między różnymi terenami okupowanymi. Pierwszy taki nakaz został, z tego co wiemy, wprowadzony we Włocławku, a więc jeszcze w ziemiach wcielonych. Jeszcze w październiku 1939 roku, później taki nakaz dla całego Generalnego Gubernatorstwa został wydany w grudniu tego roku. Pojawiały się dalsze zakazy ograniczające możliwości poruszania się, dokonywano konfiskaty i krabieży mienia, dokonywano również aktów przemocy na ludności żydowskiej, również przemocy symbolicznej. Tym, co było odpierane jako szczególnie brutalne, były pożary synagog, podkładano ogień pod miejsca najważniejsze dla ludności żydowskiej, często na tych terenach bardzo religijnej. Tworzono również getta. Wymienić te największe, to było to właśnie getto w Warszawie, ale także bardzo dużym gettem, najdłużej funkcjonującym spośród wszystkich gett europejskich, było getto w Łodzi, czy jak nazywali Niemcy później to miasto, Litzmannstadt. Oprócz tego zaznaczone na tej mapie są miejsca zagłady, wtedy kiedy przystąpiono już do zagłady na skalę masową, kiedy to już nie były mordy w ramach różnego rodzaju prześladowań na tej ludności, kiedy zaczęła być to systematyczna, masowa zagłada, i ofiary zaczęto transportować do obozów koncentracyjnych, które zyskiwały kolejną funkcję obozów zagłady lub też które wznoszono typowo w tym celu. Pierwszym takim obozem zagłady był Kulmhof, obóz w Chełmie nad Nerem, jeszcze na ziemiach wcielonych, gdzie pierwsze morderstwa Żydów były dokonywane już w grudniu 1941 roku. Nie zbudowano tam budynków obozowych, Żydów mordowano spalinami w specjalnie skonstruowanych ciężarówkach. Oprócz tego zagłada miała miejsce także na terenie Generalnego Gubernatorstwa i tam przeprowadzono akcję Reinhardt, tak nazwano te działania zmierzające do wymordowania Żydów z tego obszaru. I tej akcji podporządkowane były obozy na terenie generalnego gubernatorstwa, które również mogą Państwo zobaczyć na tej mapie. Widzimy Bełżec, Sobibór, Treblinkę. Jeszcze inną rolę w tych planach odkrywał, jak się obecnie o tym mówi, Majdanek. Tam właśnie kierowano transporty zagłady. Nie oznacza to jednak, że Żydzi ginęli tylko w tych ośrodkach. Śmierć czekała na Żydów wszędzie. Podejmowano próby ucieczki, ukrywania się, ukrywania swojej żydowskiej tożsamości. Szukano pomocy u dawnych polskich sąsiadów, którzy znali tę żydowską tożsamość, ale także podejmowano wysiłek, aby całkowicie ją ukryć. Żydzi byli prześladowani na wiele różnych sposobów. Nadal istniały ostatnie getta, nadal istniały obozy pracy przymusowej i zagrożenie czyhało na tę ludność niemalże wszędzie. Po tym, kiedy już ta znaczna część ludności żydowskiej została wymordowana w 1942 roku i kiedy już dokonano tych transportów z większości gett do obozów zagłady, trwały akcje tropienia Żydów, co do których podejrzewano, że w jakiejś liczbie wciąż żyją, udało im się ukryć. I to jest tak zwany ostatni etap zagłady, te ostatnie wręcz polowania na Żydów. Jeżeli mówimy o zbrodni Holokaustu, to zazwyczaj zadajemy pewne podstawowe pytania, na które szukamy odpowiedzi właściwej naszym naukom, które reprezentujemy, czy naszej osobistej wrażliwości. Pomaga nam w tym zarówno sztuka, jak i właśnie dorobek nauki. Jeżeli zadajemy pytanie dlaczego i jak to było możliwe, to w pierwszej kolejności kierujemy się naszą uwagę w stronę sprawców, czyli szukamy przyczyn Holokaustu w historii Niemiec. Niektórzy uważają wręcz, że za datę początkową Holokaustu należałoby uznać wręcz styczeń 1933 roku, kiedy to władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler. I tutaj po tym dojściu do władzy jego antysemicki światopogląd zyskał możliwości, jakich nie miał wcześniej. Jeszcze przed tym momentem dochodziło do ataków antyżydowskich dokonywanych przez bojówki hitlerowskie, jednak to po objęciu władzy były to już prześladowania dokonywane zgodnie z wolą władz państwowych. Antysemickich korzeni Holokaustu szukamy w Mein Kampf napisanym przez Adolfa Hitlera, gdzie Żydzi są tym negatywnym bohaterem, opisywani jako pasożyci, jako zagrożenie, jako gorszy gatunek, czy wręcz podgatunek człowieka. To, co później się działo w III Rzeszy, odpowiada temu przekonaniu o zagrożeniu ludności żydowskiej i o jej gorszym charakterze. Wprowadzano już od 1933 roku pierwsze antysemickie ustawodawstwo, które było kierunkowane na to, aby wykluczyć ludność żydowską ze społeczeństwa, a także aby pogorszyć jej byt, jej warunki bytowe. Dążono również docelowo do tego, aby jak największą część tej ludności wypchnąć z kraju i zmusić ją do emigracji. Mówi się również o momentach uznawanych przez niektórych za preludium do zagłady. Polski badacz Jerzy Tomaszewski mówi w tym kontekście o przymusowych wysiedleniach polskich Żydów, którzy mieszkali w III Rzeszy i których wygnano z powrotem do Polski w październiku 1938 roku. Wskazuje on na to, że sposób egzekwowania władzy przez III Rzeszę, brutalny przebieg tej akcji był tutaj symptomem tego, co będzie się dziać w kolejnych latach i stąd to określenie preludium zagłady. Jeszcze częściej w tym kontekście funkcjonują wydarzenia z listopada 1938 roku, pogromy Nocy Kryształowej i działania, które rozegrały się właśnie wtedy, wymierzone w ludność żydowską. Jednak przede wszystkim, mówiąc o początku Holokaustu, wskazuje się właśnie na moment wybuchu najpierw wojny niemiecko-polskiej, a później II wojny światowej, kiedy Niemcy wkroczyli na te tereny, które w przeciwieństwie do Niemiec były zamieszkane przez znaczną ludność żydowską, która w przeciwieństwie do Żydów niemieckich nie była mocno zasymilowana, lecz jej wygląd i zachowanie odpowiadało pewnym przekazom propagandowym, które były wówczas rozpowszechniane. Jeżeli wcześniej wskazywałam Państwu na ten moment, kiedy powstały obozy zagłady i rozpoczęły się masowe akcje zabijania, to tutaj również ważną cezurą będzie jedna z cezur wojennych, czyli niemiecka inwazja na Związek Sowiecki. Wtedy kiedy wojska wkraczały na tereny, które wcześniej były pod okupacją sowiecką, podążały za tą armią specjalne grupy operacyjne Einsatzgruppen, które dokonywały masowych mordów na tamtejszej ludności żydowskiej. Niektórzy badacze wskazują wręcz na kluczową rolę nie tylko stanowych warunków wojennych, ale także na specjalne warunki tej podwójnej okupacji, demontażu instytucji państwowych, która tam się dokonywała już dwukrotnie i tego stanu chaosu i bezprawia, jaki tam panował. Jednym z działań podejmowanych przez Niemcy były także działania propagandowe, które miały przekonać ludność polską o tym, że Żydzi byli w pewnym stopniu zdrajcami w tych wcześniejszych miesiącach wojny i prowokowano na tych terenach dawnej okupacji sowieckiej pogromy, w których także ginęła ludność żydowska. Zadając pytanie, dlaczego patrzymy więc na sprawców, zadajemy pytanie o to, jak to się stało, że nie tylko ta zbrodnicza ideologia narodziła się i funkcjonowała w tym najbliższym kręgu wokół Adolfa Hitlera, ale także zadajemy pytania o to, jak to było możliwe, że ci szeregowi żołnierze pociągali za spust, uczestniczyli w tych mordach na wschodzie, które miały formę egzekucji, czy też organizowali te transporty, zagłady do tych specjalnie w tym celu powstałych ośrodków. Jeżeli mówimy o tych dużych pytaniach i pytaniu dlaczego, warto też przypomnieć debatę, która toczyła się przez kilka dekad w historiografii światowej i toczyła się między dwoma obozami intencjonalistów i funkcjonalistów. Pierwsi z nich, szukając przyczyn zagłady w pierwszej kolejności, koncentrowali się na intencji, na tym zamiarze z wymordowania Żydów, który tatowali oni bardzo wcześnie. Wręcz niektórzy badacze sugerowali, że sam wybuch wojny był podporządkowany temu, aby umożliwić właśnie wymordowanie Żydów na taką niespotykaną wcześniej skalę. Musimy pamiętać, że chociaż przez całe te lata 30. po dojściu Hitlera do władzy widzimy zaostrzającą się politykę antyżydowską, to jednak Niemcy były nadal pod ostrzałem opinii światowej, z którą jednak wbrew pozorom w jakimś stopniu się liczyli. W realiach II wojny światowej już nie miało to miejsca na taką skalę. Drugi obóz w tym konflikcie, to może nie w konflikcie, w tej debacie, to byli funkcjonaliści, którzy wskazywali na rolę w tym całym procesie tak zwanych dołów, tych niższych poziomów hierarchii, że ważna była nie tylko pewna odgórna decyzja i kroki podejmowane na najwyższym szczeblu, ale także ważne było to, co działo się na tych różnych terenach okupowanych i decyzje podejmowane na różnym szczeblu. Obecnie, chociaż nadal mówimy o, przywołujemy to niemieckie pojęcie Entlassung, ten Judenfrage, to ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, to jednak mamy świadomość, że ten zbrodniczy zamiar nie istniał od samego początku, choć z pewnością został wcielony w życie i najpełniejszą formę zaczął przyjmować właśnie od tego przełomu 1941 i 1942 roku. Zadając te duże pytania, patrzymy również na inne strony, których dotyczył Holokaust. Patrzymy na ofiary i badamy sposób, w jaki przede wszystkim próbowano przeżyć, strategię przetrwania, los, jaki spotykał Żydów w różnych miejscach okupowanych tutaj w przypadku tematu mojego wykładu, okupowanych ziem polskich. Mówimy o formach oporu cywilnego. Wiemy, że w gettach podejmowano próby kontynuowania życia kulturalnego. Dotyczyło to zarówno tych największych getta warszawskiego, gdzie taką formą oporu cywilnego były chociażby działania grupy Onek Szabat, dzięki której mamy dostęp do wyjątkowego rodzaju świadectw osób, które w kolejnych miesiącach stały się ofiarami zagłady, lecz zdążono udokumentować ich wcześniejsze doświadczenie. Mówimy również o formach oporu zbrojnego i tutaj znowu jako taki pierwszy przykład przychodzi nam na myśl getto warszawskie i powstanie w getcie warszawskim. Ta rozpaczliwa próba walki już nie tylko o życie, ale również o wybranie sposobu swojej śmierci. Patrzymy również, zadając te duże pytania na świadków, czy przywołać tutaj to szersze angielskie pojęcie bystanders, osób, w których otoczeniu w jakiś sposób rozgrywała się ta zagłada. Patrzymy na to, jakiemu terrorowi byli poddani również Polacy, jakie były możliwości udzielania pomocy, jak to było uwarunkowane. I badamy również skalę tych zjawisk negatywnych, malcownictwa, to nosicielstwa, czy atmosfery strachu, która istniała na całych ziemiach okupowanych, nie tylko za sprawą strachu przed tym niemieckim okupantem, ale także ze względu na strach przed tym, że ktoś temu okupantowi doniesie o jakiejś próbie pomocy, tej najdrobniejszej, kiedy starano się na przykład dostarczać pożywienie do getta czy do obozów pracy, czy to tych najbardziej może heroicznych, chociaż tutaj może nie powinno się takiego wartościowania prowadzić, bo różne działania mogły uratować życie, ale również mówi się o tych, które wiązały się z narażeniem życia i przechowywaniem danej osoby w swoim domu, czy podejmowania innych działań, które wtedy były z pewnością uznawane za nielegalne i bardzo niebezpieczne. Zagłada ludności żydowskiej miała również wiele form w zależności od regionu, na którym się rozgrywała. Znaczy to wyglądało w mniejszych i w dużych miastach, w zależności od tego, jakie działania podejmowali tamtejsi niemieccy kauleiterzy czy osoby stojące na tamtejszych lokalnych szczytach hierarchii. Nie bez znaczenia były również uwarunkowania sięgające dalej do okresu międzywojennego, czyli po prostu sam fakt tego, jaki odsetek ludności żydowskiej zamieszkiwał tamte tereny. I z wielu różnych powodów, szczególnie ciekawym, ale jednak znajdującym się na peryferiach badań nad Holokaustem, terytorium jest Pomorze, o którym powiem troszkę szerzej ze względu na to, że gdzie się znajdujemy. W przypadku tych terenów dawnego przedwojennego województwa pomorskiego odsetek ludności żydowskiej był wyjątkowo niski. Jeżeli wcześniej podkreślałam to, że Polska była ojczyzną wyjątkowo licznego skupiska ludności żydowskiej, że getta tworzono w miastach, gdzie już ta ludność żydowska żyła, choć oczywiście zazwyczaj skupiono ją na o wiele mniejszym terenie i na obszarach wyjątkowo biednych, to oprócz tego istniały w Polsce obszary, które były w mniejszym stopniu zamieszkane przez ludność żydowską i takim obszarem było właśnie Pomorze. To już jeden czynnik, który wpływa na to, że przebieg Holokaustu był tutaj inny niż gdzieś indziej. Drugi taki czynnik to sam przebieg okupacji na Pomorzu. który był wyjątkowo brutalny i krwawy. Mówimy o zbrodni pomorskiej i o wymordowaniu wielu Polaków, ale także i Żydów już w tych pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji. A oprócz tego, jak już wcześniej wspominałam, dochodziło do masowych wysiedleń tej nielicznej ludności żydowskiej, która wciąż tutaj mieszkała. Mimo to w jednej z tych nielicznych miejscowości, gdzie Żydów było więcej, we Włocławku, również utworzono getto. Była to również, jak już wspominałam, jak się uznaje, jedna z pierwszych miejscowości, gdzie wprowadzano to oznakowanie Żydów żółtą łatą. Ze względu na te, po pierwsze, wysiedlenia, a po drugie ucieczki podejmowane przez Żydów w pierwszych miesiącach okupacji, ich historie miały specjalny charakter, bo powiązały się z innymi terenami okupowanymi. I tutaj na zdjęciu za mną widzą Państwo pracę Romana Haltera. Był to Żyd pochodzący z Chodecza, bardzo małej miejscowości położonej jeszcze pod Włocławkiem. Znajdował się on w tej grupie Żydów z Chodecza, którzy zostali w 1940 roku przetransportowani do getta łódzkiego. Wiele takich transportów trafiało do tego getta z zachodu. Jego okupacyjne losy zaprowadziły go dalej, popchnęły go dalej do obozu Auschwitz-Birkenau, a stamtąd do Stutthofu. Mimo tego, że sam ocalał, był świadkiem wielu śmierci i to świadczył sam wielu strat, bo zginęła większość jego rodziny. Praca, którą Państwo widzą, zatytułowana jest Starved Faces, wygłodzone twarze. I tutaj w kształt jednej ludzkiej twarzy wpisanych jest wiele mniejszych. Autor, mówiąc o tej pracy, wspominał właśnie to wygłodzenie ludności żydowskiej, które było formą ich wyniszczenia fizycznego, ale również psychicznego. Mówił o poczuciu wyobcowania, poczuciu odczłowieczenia. Wspominał to, że tak jak normalnie ludzie szukają ze sobą kontaktu, patrząc sobie w oczy, te wygłodniałe twarze już takiego spojrzenia nie szukają. Z drugiej jednak strony sam pamiętał o tym, że przeżył tą zagładę i nawet z takich najbardziej tragicznych okoliczności istnieje jakaś droga wyjścia, której sam doświadczył. Można też właśnie przypomnieć o tym, że Holokaust to było nie tylko wymordowanie, ale również te różne formy prześladowania i przemocy na ludności żydowskiej, a wygłodzenie, te straszne warunki higieniczne, które panowały czy w gettach, czy w obozach, różne formy doświadczanej przemocy też tutaj zasługują na upamiętnienie i wyszczególnienie. Obok na moim slajdzie znajduje się mapa, która przedstawia ewakuację i marsze śmierci z obozu w Stutthofie, obozu koncentracyjnego Stutthof. Był to ten najbardziej wysunięty na północ obóz z tych, które widzieliśmy na pierwszej mapie. Pierwotnie był to obóz koncentracyjny. Dopiero w 1944 roku został włączony do tego planu zagłady. Stał się obozem śmierci, w którym mordowano, podobnie jak w Auschwitz, w komorach gazowych cyklonem B. Do obozu w Stutthofie transportowani byli Żydzi z terenów bałtyckich. I to oni ponosili tam śmierć, a także to oni uczestniczyli w tych marszach śmierci. Marsze śmierci dotyczyły również innych obozów koncentracyjnych, w tym obozu Auschwitz. Organizowano je wtedy, kiedy już spodziewano się wkroczenia wojsk sowieckich czy innych wojsk alianckich. I tutaj na mapie widzą Państwo trasę tego obozu śmierci, przepraszam, tego marszu śmierci. warto o tym też wspomnieć z innego powodu, ponieważ podczas tych marszów śmierci, szczególnie na tych terenach kaszubskich, dochodziło do aktów pomocy i ratowania Żydów, które odbywały się w trochę innych warunkach niż zazwyczaj, ponieważ mamy relacje z takiej wsi jak Pomieczyno, która tutaj również zaznaczona jest na mapie pod niemiecką nazwą, gdzie również udzielano pomocy Żydom, którzy przechodzili w tych marszach śmierci. Oczywiście wiele Żydów w tych marszach śmierci zginęło. Ci najsłabsi byli do tych najsłabszych strzelano, aby nie opóźniali oni pochodu kolumny. O tych marszach śmierci i o przypadku Stutthofów warto też wspomnieć w kontekście naszego punktu wyjścia, czyli 27 stycznia jako tej symbolicznej cezury końca Holokaustu. Jak Państwo widzą, marsze śmierci z obozu Stutthof trwały od stycznia do kwietnia 1945 roku. Ten obóz został wyzwolony dopiero w maju 1945 roku. I warto właśnie mieć to na uwadze, kiedy szukamy tych momentów końca, że te ofiary żydowskie na tych różnych terenach okupowanych ginęły także w późniejszych miesiącach, w bardzo różnych okolicznościach, czy to właśnie w tych marszach śmierci, czy to podczas tych poszukiwań osób, którym nadal udało się ukrywać po tak zwanej aryjskiej stronie. Temat, który przyszło mi mówić, jest tematem bardzo obszernym i trudno go wyczerpać. Na pewno tutaj do tego nie inspiruje. I w tym momencie chciałabym zakończyć mój wykład. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.